Dzień dobry Państwu. Jest już godzina 11, więc rozpoczynamy naszą telekonferencję. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Chciałabym dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie przywitać na prezentacji wyników grupy Santander Bank Polska za trzeci kwartał 2025 roku. Dzisiejszą prezentację poprowadzą prezes zarządu banku, pan Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO, odpowiedzialny za plan zarządzania finansami i pan Wojciech Skalski, członek zarządu banku, odpowiedzialny za plan rachunkowości i kontroli finansowej. Zanim rozpoczniemy dzisiejszą prezentację, chciałabym przypomnieć Państwu, że przez cały czas jej trwania mogą Państwo zadawać pytania poprzez link w internecie, a także wysyłając je do mnie e-mailem. Prezentacja jest dostępna na stronie www.relacjeinwestorskich Santander Bank Polska. A teraz zaczynajmy. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję, Agnieszka. Dzień dobry państwu. Witam na prezentacji wyników. Na początek może ważna uwaga, tak jak w poprzednim kwartale, na dzisiejszej konferencji prezentujemy wyniki z działalności kontynuowanej. W sprawozdaniu zarządu i w raporcie są wartości zarówno z działalności kontynuowanej, czyli bez SCB, jak i tak zwanej zaniechanej, czyli dla całego, czyli dla SCB. Ale powtarzam, dziś na prezentacji odnosimy się do działalności kontynuowanej. A więc rozpocznijmy. Zysk brutto z działalności kontynuowanej to 6 miliardów 440 milionów. Nasze obciążenia podatkowe i regulacyjne za ten okres wyniosły 2,5 miliarda złotych. W tym miejscu chciałbym dodać, że w rankingu Ministerstwa Finansów za rok 2024 nasz bank zajął top 3 miejsce wśród największych płatników podatku CIT w całej gospodarce. Nie w sektorze, w całej gospodarce. To jest bardzo ważne w kontekście toczącej się dyskusji o dodatkowym obciążeniu banków. Może bym dodał również, że w gronie top 3 największych płatników były same banki. Wracając do wyników, grupa wypracowała zysk netto w wysokości 4 miliardów 892 milionów, z czego w samym trzecim kwartale to był 1 miliard 813 milionów. Przejdźmy do slajdu siódmego. Dla przypomnienia 6,1 miliona klientów, wzrost klientów cyfrowych korzystających z aplikacji mobilnej. Po 9 miesiącach depozyty wyniosły 221 miliardów, a fundusze klientów, czyli włączając TFI, 249 miliardów, portfel kredytów brutto to 165 miliardów i aktywa 317 miliardów złotych. Slajd ósmy to podsumowanie wyników finansowych. Tak jak mówiłem, 4 miliardy 892 miliony zysk netto po trzech kwartałach. Wynik z tytułu odsetek 9 miliardów 549, 5% więcej rok do roku. Wynik prowizyjny 2,2 miliarda, też 5% więcej w ujęciu rocznym. Dochody ogółem 12 miliardów, wyższe o 6% rok do roku, a za sam trzeci kwartał to 4 miliardy. Nasza pozycja kapitałowa na wysokim poziomie, wskaźnik ROE 21,6%, doskonała płynność, wskaźnik LCR 203%. Slajdy 10 i 12 są poświęcone naszym nowościom. Tu bym chciał powiedzieć o tym, że wczoraj udostępniliśmy klientom nowy portfel cyfrowy Samsung Pay. Nam bardzo zależy na tym, żeby oferować klientom wiele rozwiązań płatniczych. Tu jesteśmy w ścisłej czołówce, posiadając 1,3 miliona aktywnych kart w portfelach cyfrowych. To są również imponujące cyfry, jeżeli chodzi o liczbę transakcji. Dla klientów MŚP tutaj wielowalutowa karta dla firm oraz ułatwienia i przyspieszenie procesu kredytowego Smart Loan. Dobrze, teraz przejdźmy do slajdu 13. Jak sobie radziliśmy w tym trzecim kwartale, jeżeli chodzi o sprzedaż w detalu. 4,8 miliona kont osobistych prowadzimy, 2% więcej niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale otworzyliśmy 113 tysięcy kont. W kredytach gotówkowych do końca września 9,3 miliarda tych kredytów mamy. W samym trzecim kwartale 3,3 miliarda. O 9% więcej niż rok temu. Jest to rekordowy jak dotąd kwartał sprzedaży gotówek, co nas oczywiście bardzo cieszy. Dla hipotek to jest najlepszy okres od 5 kwartałów. W trzecim kwartale sprzedaż 3,1 miliarda. Też podobnie jak w poprzednich kwartałach, przede wszystkim sprzedaż została udzielona na okresowej stałej stopie. Jeżeli chodzi o cały portfel kredytów hipotecznych, w tej chwili to 48,6% na koniec września jest na okresowej stałej stopie. W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw łącznie za 9 kwartałów 3,9 miliarda kredytów, w samym trzecim kwartale 1,3 miliarda. Bardzo ładnie rośnie wolumen kredytów udzielonych w procesie cyfrowym dla tego segmentu. Leasing, jak zwykle bardzo dobre wyniki, 3,5 miliarda, wzrost o 17% rok do roku. W samym trzecim kwartale to 1,2 miliarda. Coraz lepiej sprzedaje się i pożyczka w ofercie leasingowej. Ona jest również dostępna dla rozpoczynających działalność gospodarczą. W segmencie bankowości biznesowej i korporacyjnej 8% wzrost wolumenów kredytowych, dochody z FX-ów o 11% rosną, tu również wzrost aktywności w kanałach zdalnych. Z kolei bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej o 56% wzrost przychodów z usług na rynku kapitałowym. Jeżeli chodzi o przychody z transakcji skarbowych, tam wzrost rok do roku 15%. Przejdźmy do bilansu. Ta aktywność, o której mówiłem na poprzednich slajdach, biznesowa, przekłada się oczywiście na wielkości bilansowe. Na koniec września kredyty brutto to 165 miliardów złotych. W aneksie na slajdzie 25 widzicie Państwo, jaki był poziom nowej sprzedaży kredytów. Tutaj, jak widzicie, we wszystkich segmentach następuje istotny wzrost. Bardzo nas cieszy oczywiście również ten wzrost bankowości korporacyjnej. Tak jak mówiłem, 8% rok do roku i kwartał do kwartału wzrost o 2%. Fundusze klientów, slajd 16, 249,5 miliarda, samych depozytów 221 miliardów, nieznaczny spadek depozytów od klientów indywidualnych w trzecim kwartale, ale z kolei depozyty bieżące, no właśnie, w depozytach bieżących był ten spadek kwartał do kwartału. W depozytach terminowych obserwujemy wzrost salda. Tam ten spadek bieżący był związany z saldami kont oszczędnościowych. Jeżeli chodzi o firmy, depozyty firm, tutaj w tym kwartale wzrost o 2%. Tutaj również rosną depozyty terminowe. Od sektora publicznego ten wzrost sald jest aż o 5%. A sal na rachunkach bieżących sektor publiczny mamy wzrost o 6%. Fundusze inwestycyjne 23% wzrost w ujęciu rocznym, kwartalnie 8% wzrostu, to już jest 28,5 miliarda. Dobrze, rachunek wyników. wynik odsetkowy i marża, slajd 17. Ta pozycja to wynik z tytułu odsetek, 9,5 miliarda, 5% lepiej niż rok do roku. W samym trzecim kwartale wzrost o 0,5%. W ujęciu rocznym przychody odsetkowe wzrosły o 6%. Chcę podkreślić, że wypracowany wynik odsetkowy w trzecim kwartale jest najwyższy z dotychczasowych w roku. Jest prawie na poziomie rekordowego ostatniego kwartału 2024 roku. I to pomimo obniżek stóp procentowych, marża odsetkowa na działalności kontynuowanej wyniosła 4,88%. Także zmniejszyła się wręcz kosmetycznie, można powiedzieć, utrzymujemy tą marżę pomimo obniżek stóp procentowych. Slajd 18 to wynik z tytułu prowizji, narastająco po trzech kwartałach 2,2 miliarda, 5% lepiej niż w zeszłym roku. Także wynik samego czwartego kwartału był wyższy o 3% niż wynik przed rokiem. Bardzo ładne wzrosty w prowizjach za zarządzanie aktywami, 18% ubezpieczeniowe, walutowe, działalności maklerskiej. Patrząc w ujęciu kwartalnym, to właśnie te prowizje walutowe rosną, również ubezpieczeniowe i za zarządzanie aktywami. Tutaj podobnie jak w poprzednich kwartałach podkreślam to, że to jest zwiększona aktywność transakcyjna naszych klientów. Nie robiliśmy żadnych ruchów w tabeli opłat i prowizji. Slajd 19 to dochody. Wspominałem 12 miliardów, wzrost o 6%. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że w pierwszych trzech kwartałach zyski z działalności finansowej są wyraźnie lepsze niż rok temu. Dla przypomnienia, w drugim kwartale tego roku dzięki sytuacji rynkowej wypracowaliśmy ponadprzeciętny rezultat pozycji wynik handlowy i rewaluacja. To były oczywiście przede wszystkim transakcje związane z operacjami walutowymi, nasz trading. W trzecim kwartale ten wynik z działalności finansowej powrócił do znormalizowanego poziomu. Slajd 20, bardzo istotny dla nas, koszty operacyjne. Po trzech kwartałach 3,6 miliarda, wzrost o 8%. Jak pamiętacie Państwo w poprzedniej prezentacji, jest to głównie wskutek, mówię o tym wzroście, wyższych opłat na BFG. Po wyłączeniu kosztów regulacyjnych, koszty ogółem 5% wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku. Tu oczywiście inflacja, regulacje wynagrodzeń miały wpływ na ten wzrost. W porównaniu do poprzedniego kwartału ten wzrost wyniósł 2%. Koszty administracyjne bezregulacyjnych rosną o 4%, ale w porównaniu do poprzedniego kwartału spadają. Koszty pracownicze wzrost o 5% i o 7% w porównaniu do poprzedniego kwartału, no ale tutaj jest wyraźnie wpływ rezerw na premię akrualu premiowego związanego z osiągniętymi wynikami, no i naszą prognozą na koniec roku. Także roczna dynamika kosztów ogółem dla trzech kwartałów pozostaje na poziomie 3%. Także jak widzicie Państwo, to tempo wzrostu kosztów jest zbliżone do inflacji. Tutaj bardzo kontrolujemy tą pozycję rachunku wyników. Rezerwy. Odpis netto z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 439,5. Zdecydowanie niższy niż w ubiegłym roku, ale oczywiście na to miał wpływ zarówno wysoka baza porównawcza. Pamiętacie Państwo, w zeszłym roku w pierwszym półroczu bank rozszerzył kryteria klasyfikacji do koszyka drugiego i to wpływ ten wtedy był 125 milionów złotych. No ale również bardzo dobrej i stabilnej jakości naszych portfeli kredytowych. Koszty ryzyka kredytowego to 33 bipsy. To jest jeden z najniższych odczytów w historii naszego banku. Inne kluczowe wskaźniki ryzyka, udział portfela niepracującego 4%. Obserwujemy również stabilne poziomy przeterminowanych należności oraz nowych wejść do portfela niepracującego. W trzecim kwartale nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń jednorazowych. Jak widać na kolejnym slajdzie, łączna sprzedaż wierzytelności kredytowych portfela niepracującego to niemal 400 milionów złotych. Zysk brutto z tej sprzedaży to 89 milionów złotych. Slajd 22, podatek bankowy. No tak jak powiedziałem, w trzecim kwartale te obciążenia podatkowe i regulacyjne to 730 milionów złotych. Po trzech kwartałach, przypomnę, zysk brutto 6,4 miliarda, a obciążenia podatkowe 2,5 miliarda złotych. Podsumowując slajd wyniki po trzech kwartałach, czyli slajd 23, tutaj widzicie Państwo wszystkie najważniejsze pozycje wynikowe, nie będę ich powtarzał. Może bym zwrócił uwagę na efektywną stopę podatkową. Nominalny CIT to jest 19%, ale ponieważ jest wiele pozycji rachunków wyników kosztów, koszta, które nie mają tarczy podatkowej, to tak jak Państwo widzicie, ta efektywna stopa podatkowa już w tej chwili wynosi 23,2%, jeżeli chodzi o CIT. Podsumowując, cieszą mnie dane biznesowe, widać aktywność naszych klientów, widać dobre poziomy, czy czasami nawet rekordowe sprzedaży, bardzo wysoka jakość portfela, tak jak powiedziałem, aktywność, dobra aktywność naszych klientów, rosnąca ilość transakcji w bankowości mobilnej, w płatnościach cyfrowych. Także to wszystko jest bardzo dobrym prognostykiem również na czwarty kwartał. Rzecz bardzo istotna dla nas, czyli doświadczenie klienta, które uważamy jest kluczowe we wszystkich segmentach, szczególnie w segmencie detalicznym. No tutaj zapraszamy Państwa i jesteśmy niecierpliwi wyników Newsweeka i Forbesa, które dzisiaj zdaje się będą publikowane. Benchmarkowo jesteśmy zawsze bardzo ciekawi, jak w tym obszarze wypadamy w porównaniu z innymi bankami. Dobrze, tyle mojej prezentacji. Agnieszka, oddaję Ci głos.
Ja przyjmowałam już pytania, które zostały zadane poprzez internet lub mailem do mnie. Także może zacznę od pytań.
Dzięki, Aga. Ja postarałem się je pogrupować, więc zacznijmy może od pytania o... Pan Bielowska ma takie pytanie, ja będę może je przetłumaczał na polski, że odnosi się oczywiście do propozycji rządowej wyższego podatku CIT. Prośba jest o to, o podanie szacowanego wpływu tych zmian i no i co o tym myślimy i czy mamy jakieś strategie, które miałyby na celu zmniejszyć wpływ.
Dobrze, to może ja odpowiem na to pytanie, czy postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Ja chciałem nawiązać do prezentacji tego, co mówiłem. No banki są największymi płatnikami CIT w gospodarce. Tak naprawdę co czwarta złotówka CIT płacona jest przez banki. W zeszłym roku wśród 10 największych podatników było aż 6 banków. Tak jak mówiłem, trzy największe na podium. Tak? Również my jesteśmy w tym obszarze. Więc banki moim zdaniem w sposób bardzo istotny kontrybują do budżetu państwa publicznego. Trochę z zaskoczeniem przyjmujemy propozycję, aby właśnie ten sektor i jedynie ten sektor był jedynym, który powinien kontrybuować więcej, ten, który najwięcej kontrybuje w tej chwili. Tutaj oczywiście są różne zdania. Część prawników twierdzi, że w ogóle to jest rozwiązanie niekonstytucyjne, że nie może być czegoś takiego, że jeden sektor jest penalizowany poprzez większe podatki. My bardzo mocno kontrybujemy również finansowaniu wydatków na obronność. Będziemy chcieli temu poświęcić osobną, być może konferencję nawet, ale również na edukację, programy społeczne. Przypominam, że jako sektor płacimy podatki w Polsce, a nie za granicą. Nie dokonujemy żadnych optymalizacji podatkowych. Płacimy wszystkie podatki w Polsce. No i warto też powiedzieć, że właśnie, no, tymi zyskami dzielimy się z budżetem państwa oraz z polskimi inwestorami. W tym oczywiście z otwartymi funduszami emerytalnymi. Przypomnę tylko, że ponad 23% akcji banków notowanych na giełdzie należą do OFE, czyli ponad 12 milionów przyszłych emerytów. I jeżeli spojrzymy na dane giełdowe, te wskaźniki zarówno ROA, jak i rentowności, no, nie należą do najwyższych, jeżeli chodzi o inne sektory. Jest 12, Związek Banków Polskich zrobił takie badania, 12 bardziej rentownych branż niż sektor finansowy. No a przecież pod względem zwrotu z aktywów branża, jesteśmy w konkurencji branżowej, jesteśmy dopiero na 13 miejscu, a tak jak powiedziałem, płacimy największe podatki. Co do wyliczeń, no to dość łatwo policzyć, tak? Ważna rzecz właśnie ta, że ta stopa nominalna, a rzeczywiście efektywna, znacznie się różnią. W znaczeniu, że płacimy wyższe, mamy wyższą stopę efektywną. No łatwo policzyć, już stosując tą stopę nominalną 19%, tej propozycji jest 30% w przyszłym roku, że to jest wzrost o 60%. Tak, no to jest prosta matematyka, jaki wpływ by to miało na nasz wynik netto. Tyle komentarza co do cyklu.
Dobrze, dzięki. Jest grupa pytań odnośnie wyniku odsetkowego, wpływu na stopy, wolumenów. To może ja to wezmę. Co uważamy, że się wydarzy ze stopami w roku 25 i 26 i jaka jest nasza wrażliwość na cięcia stóp? Zakładamy, że spadamy z główną stopą procentową do 4% na początku 26 roku, czyli jeszcze dwie obniżki na początku 26 roku po 25 punktów bazowych. W listopadzie zakładamy, że raczej obniżki nie będzie. Jeśli by się zdarzyło, że w listopadzie nastąpi, to może to pewnie ograniczyć łączną skalę obniżek, ale zakładamy, że ta docelowa stawa procentowa to jest 4%. Rynek dzisiaj wycenia troszkę głębiej. No też widzimy, że z miesiąca na miesiąc nie jest tak łatwo przewidywać, ale zakładamy jeszcze dwie obniżki po 25. Wrażliwość. No tutaj nie ma dużych zmian. Wrażliwość podawałem kwartał temu i ona teraz jest taka sama. Dla działalności kontynuowanej, czyli bez SCB, bo to nas powinno interesować, to jest 250 milionów wrażliwości wyniku odsetkowego na obniżkę stóp procentowych o 100 punktów bazowych w horyzoncie 12 miesięcy, oczywiście ta wrażliwość, jeśli 100 punktów bazowych następuje jutro. No i jak Państwo widzą, zresztą, nie wiem, na slajdzie 20, jak Państwo widzą nasz wynik NII, no to koniec trzeciego kwartału, do końca trzeciego kwartału to stopy procentowe spadły o 100 punktów, a jak widać, nasz wynik odsetkowy jest wyższy, czyli to założenie przy stałym bilansie wrażliwości jest istotne w tym sensie, że wzrost bilansu nam neutralizuje efekt spadku stóp, a nawet więcej niż neutralizuje efekt spadku stóp, a zbliżamy się do końca tego cykl obniżek stuprocentowych, choć on chyba cyklem nie był nazwany. I co tu jeszcze jest? Aha, jest oczekiwanie odnośnie wzrostu kredytów w 2026 roku. No wciąż jesteśmy optymistyczni, zresztą tak jak mówił Michał przed chwilą, te poziomy sprzedaży w segmencie detalicznym i kredyt hipoteczny, i kredyt gotówkowy są wysokie, spodziewamy się utrzymania tych tendencji. W sektorze przedsiębiorstw, no cały sektor, dane NBP pokazały, że we wrześniu rośnie o 9%, więc bardzo solidnie. My zakładamy, że 26 rok to jest rok odbudowy inwestycji, zresztą taki jest chyba konsensus, więc te wzrosty kredytu dla firm wydaje mi się będą solidne. I to jest też takie pytanie po angielsku, kiedy spodziewamy się pick-upu na corporate volumes. No jak Państwo spojrzą historycznie na nasze wyniki od kilka ostatnich kwartałów, no to u nas ten pick-up się rozpoczął właściwie w połowie 2024 roku, więc my też jakoś nie narzekamy specjalnie, że te wolumeny nie rosną. To co widzicie Państwo w trzecim kwartale, tam jest taki efekt. No to jest jakby jednorazowe, sezonowe, ten segment bardzo dużych klientów CIB, on się tym charakteryzuje, że czasami coś wpada, a czasami coś wypada, więc właściwie oprócz tego segmentu CIB wszystkie pozostałe segmenty pokazują bardzo solidne wzrosty wolumenów kredytowych. To tyle z tej sekcji. Sekcja kosztowa. Mamy dwa pytania. Pytanie powiedzmy ogólne i pytanie szczegółowe. To może najpierw ogólne, Wojtek. Outlook na wzrost kosztów w 2026 roku.
To może tytułem przypomnienia i też pewnego disclaimera, to jak pamiętacie, nasz bank nie publikuje prognoz oficjalnych, także no, możemy to potraktować jako swego rodzaju guidance. I oczywiście tak jak w tym roku demonstrowaliśmy ścisłą dyscyplinę kosztową, tak jak gdyby nic się nie zmienia w naszym podejściu do tego tematu i na rok 2026 też planujemy tę dyscyplinę utrzymywać. Także jeżeli chodzi o nasze koszty stałe, koszty bazowe, to myślę, że można patrzeć na to, jak wygląda prognoza inflacji na przyszły rok, jak ewentualnie wygląda prognoza wzrostu wynagrodzeń na przyszły rok i to są te wyznaczniki tego, na jakich zakresach będą się poruszać nasze zmiany kosztów. No nie należy też zapominać, że pojawią się koszty związane ze zmianami właścicielskimi, natomiast na dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby możliwie precyzyjnie poinformować o tym. Myślę, że na naszym następnym spotkaniu już będziemy w stanie powiedzieć więcej na ten temat. Natomiast no, traktujemy to jako osobną kategorię kosztów, które się pojawią o charakterze jednak niepowtarzalnym. Natomiast patrząc na to pytanie szczegółowe, na nie jest troszeczkę trudno odpowiedzieć, tak, jaką mniej więcej część kosztów osobowych stanowią koszty pracowników z działu IT. Więc to oczywiście jest kwestia szeregu definicji, tak, pracownicy działu IT i w ogóle co to jest IT i tak dalej. Więc może tak jak próbowałem na to spojrzeć i faktycznie ludzie, którzy zajmują się technologią w takim potocznym rozumieniu IT, którzy pracują w jednostce, która u nas nazywa się Pion Transformacji Cyfrowej, a w tym pionie pracują też ludzie wspierający operacje i back office banku, których pewnie byśmy tutaj nie zakwalifikowali. To jest około 15% naszej bazy kosztów osobowych. Natomiast należy też równolegle pamiętać, że bank oprócz może nawet dwa elementy dodatkowe. Ludzie o charakterystyce IT pracują nie tylko w tym dziale, ale są też rozproszeni w innych jednostkach banku. Więc tutaj jak gdyby nie chwytamy tego, tak, i to wymagałoby jakiejś bardzo szczegółowej analizy. No i trzeci element jest taki, że bank również wspiera się właśnie w zakresie projektowym, tam gdzie jest potrzebne specyficzne lub krótkoterminowe zaangażowanie. Bank wspiera się zewnętrznymi specjalistami IT, tak zwanymi kontraktorami, gdzie wydatki na tego typu rozwiązania technologiczne na ogół, jeżeli to jest wytwórstwo oprogramowania i tak dalej, podlegają kapitalizacji i wracają później według określonego schematu amortyzacji do banku. Także gdyby impact na koszty ludzi, którzy mają coś wspólnego z IT, jest dosyć szeroki i skomplikowany, powiedzmy, do tego. Natomiast no, tyle, ile się da powiedzieć, to około 15% kosztów pracowniczych to są sensu stricte ludzie, którzy pracują w dziale IT.
Dzięki, Wojtek. Sekcja FX Mortgage. Mamy wciąż tutaj pytania, które można sprowadzić do tego, że właściwie jaka jest jakie jest dalsze ryzyko i czy powinno się oczekiwać jakichś rezerw w czwartym kwartale albo w 2026 roku?
Dobrze, to ja, Michał Gajewski, jeszcze tutaj bym skomentował. Pierwsza rzecz, jesteśmy przekonani, że poziom naszych rezerw jest adekwatny. Przypomnę, że wskaźnik coverage ratio w tym obszarze wynosi 154%. Dokonujemy przeglądów, oczywiście parametrów naszych modeli. Taki przegląd również będzie dokonany w czwartym kwartale. Cały czas wspieramy i popieramy program ugód. Na koniec września podpisaliśmy już około 11,5 tysiąca ugód. Uważamy, że to rozwiązanie jest najlepsze dla klientów i dla banków. No i tyle komentarza.
Okay. Koszt ryzyka kredytowego. Jaki widzimy znormalizowany poziom kosztów ryzyka? Nie do końca wiem, co znaczy w tym terenie znormalizowany. Czy to jest znormalizowany across the cycle, czy znormalizowany w jakim horyzoncie? Natomiast co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o jakiś guidance na przyszłość? Tutaj to nie spodziewamy się znaczących zmian w profilu ani w kosztach ryzyka. Michał o tym mówił też w trakcie prezentacji. W najbliższych miesiącach powinno się to, wydaje się, stabilizować. Jeśli pamiętacie Państwo, w naszej strategii dawaliśmy to jako jeden z KPI-ów i tam taki koszt ryzyka kredytowego across the cycle był w przedziale 70-90. Oczywiście to było podawane dla danych skonsolidowanych z SCB. Jak widać na slajdzie 24, już o tym mówiłem kwartał temu, ta różnica między cost of risk z SCB i bez SCB, to historycznie też była w okolicach tych 10-15 punktów bazowych, więc ten przedział trzeba o tę kwotę obniżyć. No a dodatkowo jesteśmy w takim momencie cyklu i z takimi perspektywami makro w tym roku i na przyszły rok, że właściwie my nie widzimy żadnych jakichś niebezpiecznych sygnałów, jeśli chodzi o sytuację finansową naszych klientów. W związku z tym odnośnie kosztu ryzyka kredytowego jesteśmy w sumie optymistycznie i oczekujemy stabilizacji w najbliższych miesiącach. Mamy trochę pytań takich szczegółowych o depozyty, hedge na stopę i NII. Najpierw może zacznę od tego, co jest... Jest kilka pytań odnośnie spadku depozytów bieżących. No 4% w detalu, jaki jest powód tego odpływu, czy zmiany właścicielskie mają wpływ na decyzję klientów? Na to ostatnie pytanie mogę odpowiedzieć krótko, że nie. Natomiast jeśli chodzi o spadek depozytów bieżących, to Michał o tym mówił w trakcie prezentacji, to jest napisane wprost w prezentacji i jest też napisane wprost w raporcie z dodatkowymi liczbami. Depozyty bieżące to jest w Polsce takie zwierzę, do którego zaliczają się konta oszczędnościowe. I spadek depozytów bieżących w trzecim kwartale wynikał ze spadku na kontach oszczędnościowych, a to wynikało z tego, że drugi kwartał był wysoko, bo tam były specjalne oferty. Jeśli chodzi o konta bieżące, służące do obsługi bieżącej, obsługi klienta i tak dalej, tam widzimy tendencje pozytywne. Więc jest to one-off spowodowany kontami oszczędnościowymi, które są zaliczane do depozytów bieżących i tego wyjaśnienia jest zarówno w prezentacji, jak i w raporcie. Jest też pytanie o depozyty korporacyjne, które wzrosły, jednocześnie koszty odsetkowe spadają na depozytach, więc jak to się dzieje? Depozyty nam rosną ze względu na też relacyjność naszych klientów. Koszty spadają dlatego, że spadają stopy procentowe, a nasza beta, czyli procent, w jakim my jesteśmy odzwierciedlamy w ofercie depozytów terminowych, fakt, że spadają stopy procentowe, w jakim procencie skala spadku stóp procentowych jest odzwierciedlona w repricingu depozytów terminowych, no, tak liczona beta to jest no, kilkadziesiąt duże procent. Więc z tego wynika spadek kosztów odsetkowych. I tą strategię, nawiązując do kolejnego pytania, jak widzimy ten koszt depozytów, tą strategię będziemy na depozytach terminowych na pewno kontynuować, a depozyty bieżące wymierzone poza oszczędnościowymi zakładamy, że będą rosły. I tutaj tej strategii depozytowej my właściwie nie zmieniamy. I jeszcze jedno pytanie szczegółowe o hedging. Czy tutaj coś się wyjątkowego wydarzyło w trzecim kwartale? Nie, właściwie nie i wydaje mi się, że może jeśli nie rozumiem pytania, to może ja bym prosił o kontakt z Agnieszką i my wyjaśnimy tu jakieś wszelkie wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o hedging, nie zmieniamy naszej strategii, dokładamy trochę co kwartał. Oczywiście jesteśmy już w takim momencie, że niektóre pozycje hedgingowe, zamiany zmiennej na stałą stopę, one terminują i je rolujemy. Jak je rolujemy te swapy, to rolujemy je po niższej stałej stawce, ale oprócz tego ta strategia jest bez zmian i jak widać też co kwartał ten udział kredytów na stałą stopę w kredytach ogółem nam rośnie. To jest efektem z jednej strony strategii hedgingowej, którą mieliśmy przez ostatnie kwartały, a z drugiej z udziału sprzedaży stałej stopy również w portfelu. I tutaj też, no mówiąc w skrócie, nie zmieniliśmy podejścia i nie zmieniliśmy strategii. No dobrze, to jeszcze mamy takie pytania. Trzy chyba tutaj zostały. Czy należy oczekiwać szerszej kampanii marketingowej w czwartym kwartale w celu wsparcia wolumenów kredytowych?
Nie, no te wolumeny, jak widać, bardzo mocno rosną według mnie lepiej niż rynek. Więc nie można powiedzieć, żebyśmy musieli jakimiś kampaniami podtrzymywać czy jeszcze boostować wzrost kredytów.
No, to jasne. Legal risks. Ryzyka prawne związane ze transakcjami nieautoryzowanymi. Muszę tutaj coś w celu powiedzieć. Wydaje mi się, że... Jeszcze jest jedno pytanie odnośnie takich aspektów prawnych. Czy bank zamierza podejmować jakieś kroki prawne odnośnie konstytucyjności zmian w podatkach, jeśli wejdą w życie w obecnym kształcie?
Tutaj raczej są ustalenia na poziomie Związku Banków Polskich i tutaj są dyskusje na tym forum. Nic tutaj jeszcze, żadnych decyzji w tym obszarze nie podjęliśmy. Pytanie dotyczące sankcji kredytu darmowego.
Nieautoryzowanych transakcji.
No to może osobno odpiszemy, jak.
Ale ja rozumiem, że tak, my nie jesteśmy na takim etapie, żebyśmy uwzględniali jakiekolwiek, w trzecim kwartale to nie ma miejsca, jakiekolwiek rezerwy na jakiekolwiek sprawy, procesy, które się dzieją w tej materii. Nic takiego nie ma miejsca w wynikach trzeciego kwartału.
Bo nic też takiego się nie wydarzyło, to możemy jeszcze wrócić szczegółowo z naszym oglądem na sytuację prawną. Natomiast w ciągu ostatnich trzech nie wystąpiło w tym obszarze nic takiego, które by zmieniło tą naszą perspektywę na to ryzyko prawne w stosunku do poprzednich trzech miesięcy.
No dobrze, ja chciałam potwierdzić, że w zasadzie już nie mam więcej pytań.
Dlaczego spadają prowizje?
Tak,
jest to pytanie.
Spadają prowizje kredytowe. To tutaj, no tam pewnie jest szereg pomniejszych czynników, ale takim największym elementem jest, że ta linia w tej nocie, która pokazuje wynik prowizyjny, w szczególności prowizje kredytowe, ona obejmuje między innymi koszty pośrednictwa, a ponieważ właśnie ten wzrost portfela kredytowego detalicznego w istotnym elemencie jest stymulowany również korzystaniem z zewnętrznych sieci pośrednictwa, to te koszty w momencie uruchamiania tych ekspozycji właśnie obciążają tą linię i to jest jeden z głównych powodów, dla których tam jest widoczny spadek.
Aga, mamy coś jeszcze? Agnieszka?
Nie, myślę, że wyczerpaliśmy temat na ten moment. Ja oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał pytania po telekonferencji, jestem do Państwa dyspozycji i będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, które się będą pojawiać systematycznie. Także zapraszam do kontaktu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia.